Startu przedstawia podcast Luźni w kroku. Prowadzi Ultradziku. Serdecznie zapraszamy.
Cześć, właśnie wylądowaliście w podcaście tematycznym Do Startu Luźni w kroku, w którym rozmawiamy sobie o bieganiu, ale nie tylko, bo przecież bieganie to nie tylko nogami tuptanie, to także pewien styl życia, sposób patrzenia na świat. Ja jestem Ultradziku i bardzo się cieszę z dzisiejszego mojego gościa, którym jest Ewelina. Niepowtarzalna jedna wariatka biegowa. A jak Ewelina, to nie inaczej, tylko będziemy rozmawiać o bieganiu, o pogórach, czyli to, co dziki lubią najbardziej. No bo Ewelina to jest ultraska z sukcesami, miłośniczka gór, mistrzyni ogarniania tematów. Dlatego też będzie naszym ekspertem w dzisiejszym temacie, jakim jest ultraświeżak, czyli bieganie dla amatora, albo ultra bieganie dla amatora. Czujesz się w tym mocna? Żeby tutaj powiedzieć amatorom, jak skończyć w ciemnym lesie o północy na 150 ultra.
Oczywiście, jestem amatorką, jestem ultraską, więc chyba jestem odpowiednim gościem.
No dobrze, to zaczynając, opowiedz nam, Ewelinko, jak wyglądały twoje początki z ultrabieganiem? Jak to wszystko się zaczęło? Ale tak w krótkich, żołnierskich słowach, bo czas nas tutaj goni, jak limity na punktach odżywczych.
Okej, pierwsze ultra, 70, Łemkowina. Bez przygotowania, ponieważ nie było takiego podcastu i nie miałam czego posłuchać. Na freestyle'u.
No tak. No, najlepiej właśnie, wiesz, zmierzyć się z czymś, jeżeli nie wie się, co cię czeka. To jest jakby najlepsze przygotowanie.
Tak,
To jest primo, tak? No. Co dalej?
To była 70, zrobiona w limicie, w ulicznych butach, bez plecaka, z butelką wody w ręce. To było głupie. Nie róbcie tak.
No to było głupie, tak nie robimy, ale to też ma swój urok, jeżeli właśnie zmierzymy się z czymś, a jakby nie mamy przygotowania i po prostu nie wiemy, może jak to boli, ale to do tego dojdziemy, czy to boli.
Zgadza się.
A co później było dalej? Jaki największy dystans?
Najdłuższy dystans 136, Beskidy Ultra Trial, po drodze kilka setek, etapówki. 50 nie liczę, bo to nie ultra.
A najbardziej ulubiona to jest?
Najbardziej ulubiony Iron Run i Badwater w planach.
Ja myślałem, że seteczka. Dobra seteczka nie zła, jak to mówią ultrasi. Dobra, powiedz wszystkim ogólnie, co to jest ultra jakby z samej nazwy i co to znaczy dla ciebie? Co to jest bieg ultra?
Okej. Klasyczna definicja ultramaratonu to każdy bieg, który jest dłuższy od maratonu. Czyli technicznie rzecz ujmując, dłuższy niż 42 km, 195 metrów.
Książkowa definicja, tak. Bardzo ładnie.
Według mnie ultra zaczyna się po 50, a takie naprawdę prawdziwe ultra to 60+. Mamy ultra uliczne, mamy ultra, których nie praktykuję. Mamy
ja
ultra.
Też nie. Ale też takie są, jak ktoś lubi po asfalcie biegać, jak to mówią, my to nazywamy płaskoziemcy, to
nie ma sprawy.
Ultra po płaskiej ziemi.
Tak. Mamy ultra prawdziwe, czyli górskie. Mamy ultra ekstremalne, na przykład po pustyni Maroka, czyli po Saharze, Marathon des Sables. Mamy Badwater po Dolinie Śmierci. I są jeszcze wielodniowe biegi etapowe. Najdłuższy, jaki znam, to jest 7-dniowy.
No, są wyczyny, są też takie właśnie, jakby można powiedzieć, krótsze ultra typu 300 km, typu 500 km, gdzie robi się to z supportem, bez supportu. Także jest naprawdę w czym wybierać. Bardzo dużo takich biegów też jest, gdzie zapewnione praktycznie mamy tylko, nie wiem, miejsce startu, miejsce mety, a sami musimy nawigować do pewnych punktów, albo na przykład na tych punktach dowiadujemy się, gdzie mamy biec dalej. Także jakby pełen wachlarz możliwości przed nami, Ewelina.
Zgadza się.
Dobra, no a to w takim razie co pcha ludzi w takie biegi ultra? No bo jakby, wiesz, nie obrażając nikogo, ani ciebie, ani mnie, no normalni ludzie tam raczej chyba nie biegają, no bo gdzie to można biegać? 60 km po górach, dziewczyno.
Ja się czuję perfekcyjnie normalna. I jeżeli chodzi o mnie, jakby ktoś się mnie zapytał, dlaczego biegam ultra, bo chcę. O.
I nastała cisza. Taka cisza jak w lesie na ultra w nocy.
Zgadza się. Właśnie tak. Dla tej ciszy biegam.
Okej. No właśnie. No i tu opowiadaj dalej. No. Ja cię będę ciągnął, bo chcę. No, jakby każdy, wiesz, no, chcieć można, no ale to niektórzy powiesz, po 40 kilometrach powiedzą, no wiesz, dość tego błota, dość tego wiatru, dość tej samotności, no co ci daje
nie,
taki bieg ultra?
Po 40 kilometrach tak nie powiedzą, mogą tak powiedzieć przed startem. Tam jest wszystko, tam jest cisza, tam jest ciemność, tam jest samotność, tam jest walka z własnymi ograniczeniami, tam jest po prostu szczęście. Naprawdę.
O, dobra, czyli szczęście zaczyna się, jakbyśmy złożyli sobie A i B, te dwa klocki, szczęście zaczyna się po 60 kilometrze dopiero. Ja też się gdzieś tam z tym zgodzę, bo ja akurat znowu mam na takich dłuższych dystansach, to może tak się czasami mówi, tak się ludzie śmieją z tego, ale ja tak pierwsze te 23 kilometrów to się rozpędzam.
Zgadza się, rozgrzewamy się, prawda?
W tym sensie, że ja mam wszystkie wtedy moje strachy i bóle, ja wtedy przeżywam. No, jakby na największe kryzysy ja na przykład mam na samym początku takich biegów, bo nie wiem, gdzieś ze mnie wychodzi ten jakieś takie moje ograniczenia, a dopiero później właśnie jak to wszystko już, że tak powiem, zaczyna boleć i zaczyna, znaczy boleć, no przyjemnie boleć oczywiście,
no tak.
To wtedy się robi bagia.
Ale jesteśmy biegania. Perfekcyjnie normalni oboje, prawda?
Tak. No, nie dzwońcie po lekarzy. Dobra, okej, okay, no to w takim razie to ultra nie jest takie straszne, tak?
Ultra może, jest
może, może być fajne. Może sobie jeszcze później na końcu wylistujemy, co jest takiego fajnego w ultra, bo to gdzieś tam się powoli pojawia w naszych rozmowach. Miałem tu pytanie do ciebie, czy ultra to tylko góry? Odpowiedziałeś na samym początku, że ultra to też biegi asfaltowe. Jakie jest twoje podejście do... Znaczy, twoje podejście do biegów ogólnie płaskich znamy, ale jakby jak można rozróżnić te dwa ultra? Nie wiem, jak widzisz tutaj różnica oprócz właśnie, nie wiem, samego klimatu? No, ludzie jak kochają góry, to wiadomo, że będą biegać po górach, ale jako sportsmenka, nie wiem, byś miała na przykład propozycję reprezentowania kraju na 60 km po płaskim albo na 100 km po płaskim, przyjęłabyś?
Reprezentowania kraju... Z bólem, tak.
Czyli punkt widzenia zmienia się od punktu patrzenia.
Ale bez przyjemności.
Bez przyjemności. No tak. Nie, no chyba jednak z przyjemnością, z orzełkiem na piersi.
No z orzełkiem na piersi, to z dumą, ale bez przyjemności.
Także dobra, załatwiamy Ewelinie pobór do kadry. Jak tam ktoś słucha z decyzyjnych, to jest tutaj zawodniczka, która pcha się do biegania po płaskim. Ale nie, wróćmy oczywiście w góry, bo to jest o wiele fajniejsze, przynajmniej dla nas. My jesteśmy subiektywni, także oczywiście tutaj nie obrażamy nikogo, kto biega po asfalcie. Bo na przykład też w naszym gronie mamy tutaj jednego kolegę, który reprezentował kraj na długodystansowych biegach płaskich.
Zgadza się. Paweł jest w tym świetny.
Paweł Kosek, też go może kiedyś zaprosimy, to powiada nam, jak to się znudzić na takim płaskim biegu, nie? No, no właśnie. O, i tu mi się nasunęła właśnie ta zasadnicza różnica między bieganiem górskim a ultra, a bieganiem po płaskim. To jest chyba właśnie ta nuda, bo moim zdaniem... jakby biegnąc asfaltem, gdzie się tak na dobrą sprawę nic nie dzieje, tylko biegniesz, widzisz przed sobą 4 km asfaltu, autostrady, to ja na przykład się nudzę strasznie. A biegnąc po górach, nawet jak widzę te 4 km przed sobą szlaku, ścieżki, to jednak wiesz, zawsze są jakieś takie widoki, coś się dzieje, coś może z tych drzew wypadnąć.
Oczywiście.
Coś, wiesz, można się przewrócić na przykład, też trzeba uważać. Więc jakby cały czas jest ten fokus i ten fun z tego biegania, moim zdaniem.
Nie, no oczywiście. Nuda, ja się nudzę na 10 kilometrach na płaskim. Potrafię się zamyśleć, rozglądać po chmurkach, no a na 10 kilometrach nie można sobie na to pozwolić. Dlatego, jak się chce zrobić jakiś tam czas. Dlatego nie, biegi górskie są zdecydowanie, no po prostu to jest to.
No dobra, to w takim razie teraz powiedzmy, ktoś sobie zamarzył ultra. I wytłumacz nam, czy właśnie w takim biegu ultra liczy się tylko wynik. Ja zawsze się śmieję na przykład, że jak mam zapłacony bieg, który ma limit 16 godzin, no to ja mam zapłacone za 16 godzin zabawy i ja nie będę się śpieszył, tak? Ale ja oczywiście nie walczę gdzieś o podium. Ty gdzieś przewijasz się w czołówce takich biegów zazwyczaj, więc dla ciebie na pewno ten wynik się liczy, ale co możesz powiedzieć właśnie, nie wiem, ludziom, którzy chcą pójść w biegi ultra?
Wiesz co, nie, no dla mnie wynik się liczy, no ale każdy ma swoje Kilimandżaro, prawda? Uważam, że super jest kończyć bieg w limicie. Super jest później za rok powiedzieć sobie, przebiegnę 2 godziny szybciej. Ale jeśli przebiegnę jeszcze raz znowu w limicie, też jest okej. Okay. Naprawdę. Co bym powiedziała ludziom, którzy chcą zacząć ultra, tak? To mamy dwie możliwości moim zdaniem. Albo podchodzimy z ułańską fantazją, albo podchodzimy metodycznie.
Czyli mamy tu przedstawicieli jakby dwóch szkół, tak? Czyli ułańska fantazja ja i metodycznie, troszkę bardziej metodycznie,
troszkę
może,
bardziej
bo też może nie do końca, tak? Bo
zgadza
z tego,
się,
jak cię znam, to też wiem, że nie jest to aż taka wielka spina.
Ułańskiej fantazji może nie będę tłumaczyć, każdy ma swoją ułańską fantazję. Jeśli chodzi
no, wsiadamy
o...
na konia i jebada-badu, dobra, no a twoja szkoła?
Jeśli chodzi o metodyczne podejście, no to trzeba sobie wybrać dystans. Proponuję nie zaczynać od setki jednak. 50, 60,
no, tak,
może
tak,
70.
Tak. To też popieram.
Później wybrać sobie góry, bo jednak trochę inaczej się biega po Sudetach, a trochę inaczej się biega po naszych kochanych kamienistych Beskidach. później sprawdzić przewyższenia. To jest takie magiczne słowo. Jak jest 3000 przewyższeń, to znaczy, że trzeba będzie 3 km iść pod górkę i prawdopodobnie zbiegać z górki, jeżeli to jest pętla.
Tak, to jest dodatkowy właśnie czynnik, o którym ci, którzy biegają po płaskim i nie idą w góry, mogą nie wiedzieć, a jednak on daje tutaj dużo w kości i dużą różnicę, tak?
Nie, no oczywiście.
I do przewyższenia też na jakim odcinku trasy, bo to też jest jakby różnica wtedy od... Wiadomo. Jak wysoko nóżki trzeba podnosić, tak?
Twierdzenie Pitagorasa po prostu.
O, czyli bardzo ładnie.
Naprawdę. Czyli mamy dystans na przykład 100 km i na sudeckiej setce jest 3600 przewyższeń.
I teraz powiedz wszystkim, jak ty to policzyłaś z Pitagorasa, ile tam jest przewyższeń, na jakim odcinku. I, no dobra, no okej. Okay. Jaki, nie, inaczej, jaki był kąt nachylenia cały czas?
Dokładnie, więc znaczy, że kąt nachylenia jest niewielki. Jeżeli mamy duże przewyższenia, no to wiadomo, że pod tą górkę na tych 100 kilometrach trzeba się będzie wspinać częściej, bardziej, ostrzej zbiegać i tak dalej. Jak już mamy wybrany dystans, góry, to proponuje się zapisać i zapłacić, żeby potem było szkoda się wycofać i później się przygotować.
Do przygotowań zaraz dojdziemy, ale jeszcze jak tu rozmawiamy o już samym starcie, powiedzmy jakimś tam pierwszym i biegu po górach, to powiedz mi, bo sama mówiłaś przed chwilą, że po pierwsze można biegać na limit, oczywiście można też walczyć o lepszą pozycję. Po drugie, tutaj dosyć jakby ciężej jest skontrolować tempo via odległość, która ci została, trasa, no bo tu dochodzą jeszcze te właśnie magiczne przewyższenia. Wiadomo, że pod górę będzie troszeczkę wolniej, zbiegi możesz nadrabiać, więc czy warto na takich biegach trzymać się tego zegarka, jakichś swoich wytycznych, które powiedzmy sobie wgrałem albo mam w głowie, że muszę biec ze średnią takiego, taką i taką. Jak ty używasz zegarka w górach, czy to tak bardziej tylko kontrolnie, na przykład nie wiem, na punktach, wiem gdzie jestem, wiem ile mam.
Ja w ogóle robię w ten sposób, że zasłaniam zegarek na zawodach.
Tak?
Tak. Z zegarka korzystam na treningach jak najbardziej, żeby kontrolować. Natomiast na zawodach zakładam sobie bandamę i po prostu nie patrzę, ile fabryka dała i zobaczymy, ile dała.
No ale to super podejście, to mnie zaskoczyłaś, bo myślałem, że jakby walcząc jednak o te górne pozycje, znaczy tak, może inaczej, bo ty wiesz, że na pewno cię limit nie dogoni, tak? No ja mam troszeczkę inaczej, czasami kontroluję na punktach czas, żeby wiedzieć, czy do limitu mi dużo zostało i czy mnie gdzieś tam nie zostawiam na punkcie, ale powiem ci, no to mnie zaskoczyłaś.
Ja na punktach pytam, ile mam do kolejnej dziewczyny, albo ile kolejna jest za mną, no bo to jest istotne, czy ona jest, i nie kilometry, ja muszę wiedzieć, czy ona jest za mną pół minuty, trzy czy pięć. Nic mi nie da, jak powiedzą mi, że jest kilometr za mną. Naprawdę nic mi nie da.
I przede wszystkim jak wyglądała? Czy już cierpiała, czy nie? Tak?
Zgadza
czy się cieszyła tak jak ty zawsze
zgadza
na biegu?
Się,
tak?
Zgadza się, dlatego trzeba wbiegać na punktach uśmiechnięte.
No, ja właśnie nigdy nie widziałem zdjęcia Eweliny z biegów górskich, żeby ona się gdzieś, nie wiem, jakoś tam strasznie, jakiś grymas bólu, zawsze uśmiechnięta, na wesoło, leci jak ta kozica górska. Bardzo dobrze. Dobra, no to w sumie już troszeczkę powiedziałaś, jeżeli ktoś biega już sobie jakiś czas, czuje się na tyle mocny, żeby wystartować pierwszym ultra takim albo według twojego słownika ponad 60, albo na przykład właśnie tam wydłużając sobie powoli, bo na przykład ja jak zrobiłem ultramaton Bieszczadzki 44 km, to się zacząłem nazywać małym ultraskiem dopiero, tak? No to też mniej więcej jakby idąc tym tropem, ale oczywiście nie ujmując nikomu. Każdy taki bieg to już można się nazwać ultrasem. No to od czego ma zacząć taki człowiek? No nie wiem, marzy mu się ultra. Troszeczkę już tak opowiadałaś, że trzeba tam wybrać bieg i tak dalej. Mhm. O czym jeszcze musi pomyśleć?
Zakładam, że ma za sobą pod górę podejdzie, a potem zbiegniesz. Tam nie będzie autostrady do zbiegania. Tam będą luźne kamienie i tego się trzeba nauczyć. Warto mieć fajne buty. Nie od razu z najwyższej półki, tylko buty z porządnym, tak zwanym bieżnikiem, bo one się lepiej trzymają kamieni. Plecak nie jest konieczny na początek. Wystarczy pas z czymś do picia. Czyli w zasadzie co? Buty, chęci,
A co do plecaka trzeba doczytać w regulaminie, bo zazwyczaj jest coś takiego, jak magiczny podpunkt wyposażenie obowiązkowe i tam jest wypisane ładnie, pięknie, co trzeba ze sobą mieć.
Zgadza się i za brak wyposażenia obowiązkowego można dostać karne minuty lub karne punkty.
Albo nie wejść na start.
Zgadza się lub nawet zostać zdyskwalifikowanym. Wyposażenie obowiązkowe zazwyczaj jest dość przemyślane. Najczęściej w biegach górskich jest to NRZ-ka, czyli taka folia ratująca życie i miejmy ją zawsze.
To jest wszędzie, to musi być, to jest wszędzie, to zawsze ratuje.
I miejmy ją zawsze, bo nawet jeżeli nie przyda się nam, to może się przyda jakiemuś innemu ultrasowi, który skręcił nogę albo złamał, albo cokolwiek innego się stało. To naprawdę nic nie waży, warto mieć. Istotne są żele albo jedzenie i nie żele, które nam polecił kolega godzinę przed biegiem, tylko takie żele, które wiemy, że na pewno lubimy i tolerujemy. Jakieś batoniki. Ja osobiście biorę jeszcze landrynki. Uwielbiam landrynki. I coś, czego nie ma, słuchajcie, w regulaminach. I to jest tajna wiedza.
Teraz uwaga, przygotujcie ołówki, kajeciki, będziemy zapisywać.
No. Trzeba mieć papier toaletowy albo chusteczki higieniczne.
Ja cię kręcę, ty, jak kurczę, na nielegalu biegałem cały czas. Ty. Dobrze, no to wiadomo, w lesie trzeba mieć, bo...
Różne rzeczy się zdarzają.
Różne rzeczy się zdarzają, a nóż z nosa pocieknie, trzeba będzie sobie tym papierem wytrzeć nos na przykład. Tak. Bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Dobra, to mamy mniej więcej sprzęt. I co do plecaka, też się nie do końca zgodzę, bo myślę, że przy im dłuższe ultra, no jeżeli ultra jest powyżej 60, ty to przebiegniesz tam, nie wiem, w 2 godziny, oczywiście żartuję. No. Ktoś inny troszeczkę dłużej, to jednak w tym plecaku warto mieć, nie wiem, jakąś kurtałkę, bo wiadomo, że pogoda w górach się zmienia, więc no tego już nie upchasz gdzieś tam po saszetkach. Tak jak mówisz, właśnie jakieś jedzenie, zapas wody. Ja zawsze, nawet jak idę w góry, jakaś tam mini apteczkę mam ze sobą, czyli jakiś tam bandaż, jakieś coś, które już wiele razy się przydał naprawdę, nawet na naszych treningach,
nawet
jak biegamy.
Nie nam, tylko
tak,
komuś.
Mi się nigdy nie przydał, parę razy się przydał po prostu komuś innemu, któremu trzeba było zatamować krwawienie, bo niestety za nisko nóżki podnosił na zbiegu na
przykład. Chociaż wiecie co, jest świetny ultramaraton nocny, nazywa się Sudecka Setka, gdzie punkty są, ja nie żartuję, co 6-8 kilometrów i tam naprawdę można przebiec z pasem biegowym z małą butelką wody. Dlatego warto też wiedzieć, jak często są tak zwane punkty żywieniowe. Prawda?
Dokładnie, istotna informacja. Ja tak samo uwielbiam biegi, gdzie te punkty są tak minimum co kilkanaście kilometrów, ale tak jak mówisz, jeżeli to jest co parę kilometrów, to tak naprawdę jakby człowiek, który biega, no to te parę kilometrów jest w stanie zrobić praktycznie bez niczego, ale też tak jak mówimy, poprzednio no każdy jakby tutaj musi przede wszystkim przeczytać regulamin, przede wszystkim też posłuchać siebie i no, ja zawsze wychodzę z zasady lepiej nosić niż się prosić.
Oczywiście.
Ale oczywiście też można tak przebiec, zwłaszcza jeżeli tam się walczy o lepsze miejsca.
Warto sprawdzić prognozę pogody.
Warto, ale wiesz, jak to w górach. No, prognoza pogody swoje, a góry swoje.
Zgadza się, natomiast po prostu do prognoza. No, będzie padało albo nie będzie. Po prostu, żeby się
albo
nastawić.
Będzie grzmiało albo nie będzie grzmiało.
Albo nie będzie. Bo będzie grad albo nie będzie.
Okej, dobra. A co, jak się przygotować fizycznie? Fizycznie, mentalnie może też, nie wiem, jakiś krótki poradnik, co trzeba robić?
Fizycznie, tak jak powiedziałam, na pewno pobiegać po górach, bo zupełnie inaczej się zbiega i podbiega. Ja się skupiam na zbiegach, polubiłam je, wręcz pokochałam, naprawdę uwielbiam tak polecieć sobie dużą prędkością. Ja jeszcze ćwiczę na crossficie, czyli jakby takie ogólna rozwojówka. Do wyciszenia przydaje mi się joga i do porozciągania. I w zasadzie, i oczywiście rower. Gdzie tylko się da, kiedykolwiek się da.
No to jeszcze dorzucę pływanie też fajnie, brzuszek wzmacnia trochę, a to też się przydaje przy bieganiu po górach, a przy każdym bieganiu zresztą także. I przede wszystkim właśnie też właśnie jakiś crossfit, takie obwodowe ćwiczenia, to też dużo, dużo dają, jeżeli chodzi o przygotowania takie swojego ciała motoryczne do takiego małego wpierdzielu, że tak powiem brzydko, o biegach ultra. Malutkiego wpierdzielu, tak. Coś o odżywianiu, co tam przed startem najeść się, wiesz, dużo, bo mówią o węglowodanach, że trzeba, wiesz, 4.
zaczniemy czytać, jak się odżywiać przed ultra, to najprawdopodobniej zrobimy sobie krzywdę. Proponuję słuchać siebie, proponuję nie za bardzo zmieniać dietę przed, ponieważ ten papier może się bardziej wtedy przydać.
Nawet w ogóle nie zmieniajmy diety, bo się organizm zdziwi i właśnie wtedy możemy sobie biedę narobić.
Zgadza się.
Dużo pić.
Dużo pić, bo to jest chyba najistotniejsze. Odwodnienie na ultra, szczególnie jak jest gorąco, jest bardzo niebezpieczne. Po prostu pić ile tylko się da. Ja jem na każdym punkcie i w zasadzie tyle. Czyli nie szaleć, nie zmieniać. To jest mega istotna informacja.
Dokładnie, ja tu popieram, bo jakieś każdy taki eksperyment. Pewnych zagadnień poważnych. A kryzysy, jak, nie wiem, no startuję w biegu, no i tak po 20 km zaczyna mi się nudzić, ciemno się robi, kurczę, zaczynam się bać, nogi bolą. Co z tym zrobić? No, jak...
Co zrobić z kryzysami na ultra? Przeczekać.
No, bardzo dobrze. Piszcie tam w kajeciku, przeczekać. Ale to co, siadamy wtedy, kocyk sobie rozkładamy, nie wiem, wyjmujemy sobie te żele, tam
trzeba...
robimy piknik.
Nie, trzeba przeczekać, a najlepiej przyspieszyć i przeczekać.
Przegonić ten kryzys.
Tak, po prostu, no i tyle, przejdzie. Naprawdę, ja wam gwarantuję, że przejdzie.
Ale dokładnie. Ja też tutaj popieram. Jakby na biegu, przynajmniej u mnie, w moim przypadku, to jest tak, że jakby te emocje, ta mentalność, to jest taka typowa sinusoida podczas takiego biegu. Jest po prostu od momentu, że nie wiem, latam, mogę wszystko, po moment, co ja tu tak na dobrą sprawę robię, nie?
No co ja robię tu? I wtedy trzeba przyspieszyć.
Aczkolwiek więcej jest momentów jednak tych fajniejszych, także tutaj nie ma się co za bardzo wcześniej jakby... wystraszyć biegania takiego właśnie po górach i kryzysów jakikolwiek, bo tym bardziej, że właśnie też te biegi górskie, też one są tak robione, że to też nie jest tak, że tam bardzo długo na przykład jesteś sama gdzieś, zwłaszcza jak biegasz gdzieś tam wolniej, gdzieś w tej końcówce, czy na środku stawki, nie tak jak ty, gdzie tam biegniesz sama cały czas, to ja ci opowiem, jak jest z tyłu stawki, że tam jest pełno ludzi, wiesz, tu sobie z jednym porozmawiasz, tu z drugim, to nie jest tak, że wiesz, gdzieś na jakieś strasznie długie odcinki czasu, musisz się gdzieś tam samemu po lesie błąkać.
To rzeczywiście tam, powiedzmy na tym, może nie w czołówce, ale tam na początku stawki, rzeczywiście biega się samemu i patrzy się gdzieś tam daleko na jakąś czołówkę, ale tak jak mówię, każdy kryzys przeczekać.
Ale z drugiej strony też wiesz, że biegacze na takich zawodach nie przejdą obojętnie też, nawet jakby ci coś stało.
A nie, no to
wiesz, że masz za sobą jeszcze te 385 osób, które jest w stanie ci pomóc.
Jaki z tego wniosek? Nie bądźmy ostatni. No, to nie, to wtedy jedzie kład.
Zbierają, tak, goprowcy. No.
Nie, naprawdę, nie, to jest bardzo, wbrew pozorom, to jest bardzo bezpieczny sport.
Dokładnie. Jest zazwyczaj zabezpieczenie na takich zawodach jest takie, no bardzo fajne, jak gdzieś GOPR czuwa. Mamy numery na numerach startowych, mamy numery do służb odpowiednich, do medyków. No a przede wszystkim właśnie sami biegacze górscy. No, nie zdarzyło mi się, żeby ktokolwiek przyszedł obojętnie. Nawet jak sobie człowiek siądzie, czasami taki zmęczony, nic się nie jest, to nie, no może, nie wiem, ale jak ktoś przechodzi, to się po prostu pyta.
Tak,
wszystko okej? Jest każdy, wiesz, przystanie.
Zgadza
także
się.
Tu też się nie bójcie, bo ta pomoc na pewno się znajdzie. A no właśnie, jeszcze tak, nie wiem, chcę te biegać ultra, no ale dalej się boję. No, co z takimi zagrożeniami, na przykład, nie wiem, jak zagubienie się, można się zgubić na ultra?
Można się zgubić. No co, jak się zgubisz, no to masz się odnaleźć. Jak ci zgaśnie czołówka, no to będzie zgaśnięta, no to czekasz na świt. Aż tak super ciemno nie jest. Przeczekać. No co powiem?
Razem ze świtem kryzys przejdzie, tak?
Zgadza się.
Znowu mamy rozwiązanie. No. A jak będzie lało, biało, no to co? To zakładamy kurteczkę, którą mamy w tym plecaku, którego ty nie nosisz.
Albo przeczekać. Naprawdę, słuchajcie, deszcz przejdzie. Biegliśmy takie ultra kiedyś, co ja przyspieszyłam, jak zaczęło lać i jak była największa ulewa, to ciebie zlało, mnie już nie.
No to tak, no ale wiesz, no ja miałam zapłacone za te paręnaście godzin, ty wiesz, ty sobie wcześniej poszłaś, no to no co zrobimy? No?
Dlatego znowu, przeczekać.
Dobrze, a co na przykład zrobić, jak no biegnę sobie wolno, mierzę się z pierwszym ultra albo tam z drugim, z trzecim, no nie dobiegam do mety albo nie dobiegam do punktu kontrolnego w danym limicie, dyskwalifikują mnie, no i co, no ja już nie będę biegał, bez sensu to jest, no to co, nie dałem rady raz, to co, ja mam drugi raz próbować?
Nie, no tak zwany DNF, tak?
Tak.
Do not finished, czy ja
miałaś
wiem?
Taką historię w życiu?
Raz. Miałam.
Co to się stało? Zgubiłaś się i czekałaś na świt.
Nie. Bardzo duży kryzys żołądkowy. Odwodniłam się i uznałam na 70. kilometrze, to była setka, że to po prostu nie ma sensu. Skończę w limicie, ale sobie zrobię krzywdę. Po co?
A, dokładnie. Mierzmy siły na zamiary. Też
i zdrowie najważniejsze.
Najważniejsze, tym bardziej właśnie, gdy biegamy nie na tym poziomie jakimś zawodowym, tylko
takim jak
dalej jesteśmy amatorami biegania i dalej ma nam to sprawiać radość, a nie zagrożenie.
Słuchaj, ale wróćmy do do not finish. No dobra, nie skończyłeś w limicie. Wiesz, no albo wygrywasz ze sobą, albo się uczysz. No więc tutaj jest nauka. Patrzysz, dlaczego nie skończyłam.
Tak, dokładnie. A człowiek jeszcze z tego wychodzi silniejszy. No,
oczywiście.
Sam też miałem historię właśnie jakby z moim biegiem, takim top of the top, który biegałem też jednego roku. Zszedłem na 60 kilometrze, a następnego roku wróciłem i no, rozprawiłem się jakby z dystansem.
Zgadza się.
Także trzeba... człowiek mocniejszy wraca i...
I suma i... doświadczeń, co się stało, nie powtarzać błędów, tyle.
No, a najlepiej uczyć się na czyimś DNF-ie. Okej, dobra, no to już powoli nam się czas kończy. Może pamiętasz jeszcze jakieś fajne sytuacje podczas swoich biegów w ultra, jakieś, nie wiem, śmieszne, zabawne, coś, co jak ktoś, kto marzy o ultra, usłyszy, to mówi, kurde, to jest bieg dla mnie, to jest coś fajnego. Nie wiem, może mi się takie coś wydarzy. No nie wiem, ja na przykład tak na szybko teraz jeden z pierwszych biegów, jak właśnie też jeszcze dopiero wchodziłem w ten świat takich biegania po górach, gdzieś to było w Bieszczadach i tak właśnie wybiegłem na taką połoninkę i po prostu takie całe stado, dosłownie parę metrów przede mną przebiegło tam jeleni, saren i no po prostu to było, magia była, nie? Ale to aż się ziemia trzęsła. A to chyba nawet opowiadam już w którymś odcinku o tym, no ale to nieważne, ale to tak właśnie mi na szybko wszedł do głowy. Nie wiem, coś fajnego, śmiesznego.
Fajnego, śmiesznego.
Zgubiła się, patrzy, że jesteś w Czechach, nie wiem.
Nie, ale biegłam sudecką setkę. Sudecka setka zaczyna się o 22:00, w związku z tym biegnie się całą noc i gdzieś tak nad ranem przebiegam i patrzę, moja 6-letnia córka zbiera grzyby. Po prostu miałam już halucynację i nie zdziwiło mnie wcale, że moja 6-letnia córka tam jest, tylko zdziwiło mnie, skąd grzyby w maju.
No to bo widzę, że to jakby instynkty macierzyńskie się uruchomiły. Naprawdę takich długich, bardzo długich wyrypach, gdzie się jest naprawdę zmęczonym w nosy, także tego na początek nie próbujcie na pewno. Okej, dobra, no to co, no to tak podsumowując, nie wiem, ja mogę to streścić tak, że jak się biega ultra, to podobno amerykańscy naukowcy zbadali, że wiesz, po pierwszych 3 godzinach organizm spala cukier, po następnych 3 godzinach spala tłuszcz, a już po następnych 3 i cały czas dalej to spala mózg, także no nie wiem.
Bardzo możliwe.
Jaka nas przyszłość czeka. Ewelina, dziękuję ci za dziś. Na pewno zaprosimy cię jeszcze do jakiegoś podcastu na temat biegania po górach, bo to jest mój ulubiony temat, także no niestety, a ja tu rządzę, także będziesz na pewno jeszcze gościła u nas. To na razie tyle. Cześć. Dzięki
za zaproszenie.
Ja. No i jak? Zachęciliśmy was do ultra? Jeśli tak, a tym bardziej... co nieco przygotować. Po czwarte, jeśli biegamy z głową i zdrowym rozsądkiem, to ultra jest bezpieczne. Po piąte, nie startujmy w ultra po wynik, tylko po nieziemskie emocje i przeżycia. No i po szóste, DNF to nie jest koniec świata, tylko wyzwanie, by wrócić mocniejszy i rozprawić się z tematem. Także trzymajcie się ciepło, idźcie, albo nawet lepiej biegnijcie w ultra. Do kolejnego.